Dziękuję za zaproszenie na to miejsce. Zawsze dla mnie jest to zaszczyt i przywilej, że mogę stać właśnie w tym miejscu i służyć Słowem Bożym. Chciałbym oczywiście mówić, żeby było to wszystko zgodne z tym, co jest napisane, co nam chciał przekazać sam Pan Bóg, jest zapisane w Piśmie Świętym. Witam was bardzo serdecznie, witam was drodzy bracia i siostry. Zawsze z przyjemnością wracam do zboru, w którym parę metrów niżej zawierałem przymierze z Panem i w sposób bardzo widoczny deklarowałem swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I z ogromną przyjemnością zawsze mogę, jeżeli tylko zostanę umiejscowiony w grafiku, dużą przyjemnością też pragnę do was przemawiać. Będę się starał nie zająć dużo czasu, bo wiadomo, dzisiaj czas to już nie chcę mówić, że pieniądz, ale potrzebny jest także czas, żeby dobrze w sabat odpocząć, w sobotę odpocząć. Ale jeszcze przez parę minut pragnę przedstawić swój materiał, który przygotowałem. Pewnego razu, gdy Pan Jezus, gdy już wiele razy mówił o swoim przyjściu, pewnego razu uczniowie go zapytali: ale Panie, kiedy będzie Twoje przyjście? I znamy bardzo dobrze te miejsca, w którym Pan Jezus powiedział, że musicie się przyglądać temu, co się będzie działo na świecie. Że tak jak drzewa już wypuszczają liście czy owocują, to po tych znakach wiemy, że już nadchodzi najpierw wiosna, potem lato. Tak wy będziecie, obserwując pewne znaki, wydarzenia na ziemi, to będziecie wiedzieli, że moje przyjście bardzo się zbliża. Nigdy Pan Bóg nie podał daty z jednego powodu. Dlatego, że by każde pokolenie wcześniejsze przed nami nie spowodowało to, że uśnie, że nie będzie gotowe na przyjście Pana. Wyobraźmy sobie, że gdyby 2000 lat temu padła informacja, że przyjście Pana będzie gdzieś za 2000 tam ileś lat, to jakby zareagowały tamte pokolenia. Za każdym razem Pan Bóg musiał podsycać wiarę w każdym pokoleniu, żeby każde pokolenie było przygotowane na przyjście Pana. Zresztą z punktu naszego życia, które jest krótkie, to my w każdym pokoleniu musimy być przygotowani na przyjście Pana, zanim nas zastanie śmierć, zanim zaśniemy. Pan Jezus podawał wiele znaków. Znaków, które wypełniały się właściwie przez cały okres historii, począwszy od wniebowstąpienia Pana Jezusa Chrystusa. Ale były takie znaki, które szczególne są znaki do czasów dzisiejszych, obecnych, w których żyjemy. Zawsze były wojny, zawsze były głód, były mory, zarazy, choroby różnego rodzaju, były trzęsienia ziemi, choćby na przykład to, co miało miejsce w Pompeji, pamiętamy ileś tam lat do tyłu. Zawsze się coś działo w przyrodzie spektakularnego. Zawsze było tak, że brat przeciwko bratu występował, czy siostra przeciwko siostrze, syn przeciwko ojcu. Zawsze były jakieś kłótnie, były jakieś nieporozumienia, które prowadziły do wojen. I z tego powodu też ludzie ponosili cierpienia, a konsekwencji także śmierć. Ale powiedział Pan Jezus Chrystus też o takich pewnych znakach Jego przyjścia. Ale jest jeden szczególny znak, który jest bardzo charakterystyczny przed Jego przyjściem. Ale najpierw wymienię te znaki, które szczególnie dzisiaj są widoczne, wcześniej nie były widoczne. Jeden ze znaków to jest opisany w Ewangelii Marka, kiedy Pan Jezus mówi, że powstaną dzieci przeciwko rodzicom. W jakim stopniu? Że przyprawią ich nawet o śmierć. Jeszcze parę lat do tyłu, gdy się cofniemy, gdy czytamy w książkach, jeszcze przed wojną, jeszcze może ze 100 lat temu, szczególnie to było widoczne, matka i ojciec byli bardzo poszanowani przez dzieci. Nazywano nawet, zarówno mamę, jak i tatę, nazywano pani matka, pani ojciec. Był pewnego rodzaju szacunek. W dzisiejszych czasach widzimy to coraz mniej. Właściwie nikt dzisiaj nie słucha opowieści starszych, tak jak kiedyś gromadzili się wszyscy i te młodsze pokolenia słuchały starszych, którzy opowiadali, jak to było na wojnie, gdzie tam byli, w jakim kraju przebywali. Dzisiaj tego trudno znaleźć takich słuchaczy, którzy będą starszych słuchać. Na ogół młodzi słuchają i oglądają co? Telewizję, radio. I tam znajdują wiadomości i pouczenia. Starsi są już coraz bardziej na boku i bardzo często są niepotrzebni. Akurat w mojej pracy, w mojej dziedzinie często się z tym spotykam, gdzie starsi już gdzieś zawadzają, jest najlepiej do domu opieki. Bardzo często starsi siedzą sami w domu i mają dużą rodzinę i nikt o nich nie pamięta. Dobrze, że gdzieś jest tam opieka, że ktoś przyjdzie urzędowo, jeżeli stać na taką osobę i ona wypełnia tą lukę, którą tak naprawdę powinna zapewnić rodzina. Pan Bóg, gdy wyprowadził Izrael z Egiptu, gdy nałożył wiele praw w Izraelu, podał wiele praw, jednym z pewnych praw, które on nadał, było też zgodne z przykazaniem, które mówi o tym, czci ojca i matkę swoją. Dzisiaj te prawa nie są tak przestrzegane. Nawet w czasach Mojżesza Pan Bóg powołał specjalną kasę dodatkową, gdzie zbierano fundusz, który miał pomagać sierotom, pomagać matkom samotnym, biednym, chorym, starszym ludziom. Pan wdowom, o właśnie, Pan Bóg zatroszczył się i On troszczy się o tych samotnych i porzuconych. Jest to jeden ze znaków czasów obecnych, bardzo wyrazisty i on coraz jakby bardziej eskaluje, coraz bardziej jest mocny. Drugim takim znakiem, który jest szczególnie dotyczy naszych czasów, ja nie mówię o tych z Księgi Objawienia, nie mówię o tym, co się dzieje w gospodarce i w polityce, bo to też są bardzo ważne i istotne rzeczy, ale to też nie jest miejsce, żebym ja w tym momencie to poruszał. Mówię o tym, że ludzie oddają się, zaprzedają się majątkowi, sławie, którzy mało tego, nie tylko jest wpływ diabła jakby na umysł ludzki, ale ludzie szukają kontaktu z szatanem. Jest okultyzm, który też wdziera się i w sferę polityczną. Ale to nie to miejsce i nie chciałbym o tym też mówić. Natomiast chciałem zwrócić na następny znak, o którym powiedział Pan Jezus, że Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi. I to jest jeden ze znaków, które my szczególnie forsujemy, o którym my szczególnie mówimy. Nawet na polu właśnie tego znaku Kościół realizuje się ewangelizacyjnie. Nie można powiedzieć. Służba ludziom poprzez zdrowie, reklama zdrowego trybu życia. Nawet się mówi, że jest to prawa ręka jakby Ewangelii. No nieraz jest to troszkę, wydaje się tak z mojego punktu widzenia, że nieraz to jest na granicy jakby, nie wiem, obnoszenia się też z tym. Ale jest to głoszone, bo faktycznie w zdrowym ciele to zdrowy duch. Także jest głoszona Ewangelia w różnoraki sposób. Można powiedzieć, że Kościół na tym polu działa. Można powiedzieć, że ciągle za mało. Jeszcze więcej. Ale Ewangelia to także w różnym stopniu, większym i mniejszym, bo Ewangelia to jest dobra nowina. Nie mówię ewangelizacja, bo ewangelizacja jest to pewien moment, w którym trzeba doprowadzić kogoś do decyzji. Jest cel, że ten ktoś ma dojść do decyzji, podjąć, przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. Ale mówię o tej stronie, gdzie idzie się i głosi dobrą nowinę. Gdzie to nie jest jakaś forma typu stricto pracy nad kimś, ale dobrą nowinę, rozgłoszenie dobrej nowiny, że Pan Jezus Chrystus umarł za świat, że umarł za nas wszystkich. I ta rzecz jest zgłoszona w całym chrześcijaństwie, z różnym domieszką prawdy większej lub mniejszej, bliżej Pisma Świętego lub nie. Ale znajdujemy się w miejscu, w którym Słowo Boże dotyczące, że Pan Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, jest głoszone wszędzie. Pewnie dojdzie do takiego momentu, że gdy już zostanie ogłoszone, to trzeba by było ogłaszać przyrodzie i zwierzętom. Ale Pismo Święte nie mówi o tym. Ewangelia jest głównie dla ludzi. Więc bez wątpienia jest to wyraźny znak, że wykorzystywane są różne sposoby, by Ewangelia została ogłoszona na całym świecie. Ale z drugiej strony ta głoszona Ewangelia powinna spowodować, że cały świat powinien ją przyjąć i być gotowy na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ale jest inny ze znaków, które akurat Pan Jezus nie wymienia, nie mówi do uczniów, nie mówi do apostołów, tylko mówi to zupełnie w innym momencie i w innym miejscu, która mówi o pewnym znaku, który będzie bardzo widoczny, szczególnie tuż przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Że ta wiara, która była na początku w chrześcijaństwie, która miała taką siłę i moc, bo szczególnie oddziaływał Duch Święty, ona stopniowo się zmniejszała. I w pewnym momencie naprawdę na świecie z jednej strony będzie wiara w Boga, w różny sposób będzie się wierzyło, wiara także i w Pana Jezusa Chrystusa, wielu będzie mówiło, ale z drugiej strony powiedział coś Pan Jezus, coś bardzo szczególnego i bardzo znaczącego. Chciał to wyrazić przez przypowieść, zilustrował to w Ewangelii Łukasza, jest to zapisane w 18 rozdziale, otworzymy teraz, zapraszam do otworzenia Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, niech Pismo Święte przemówi. 18 rozdział od 1 do 8 wersetu. Pan Jezus opowiada pewną historię. Od 2 wersetu. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź imię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał, potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w tej sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? W Księdze Objawienia czytamy, że tuż przed przyjściem Pana będzie w skali światowej naprawdę mała grupka ludzi oczekujących na przyjście. I czym oni się będą charakteryzowali, Księga Objawienia mówi? Po pierwsze, będą zachowywali prawo Boże takie, jak jest zapisane w Piśmie Świętym. Po drugie, jest powiedziane, że będą mieli, nie chodzi o to, że wiarę w Boga czy wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, tylko będą mieli wiarę Jezusową. będą wierzyć tak jak Jezus, będą chodzić i zachowywać się tak jak Pan Jezus, będą tak nauczać, jak to robił Pan Jezus. Czyli podobieństwo będzie bardzo duże. Tuż przed samym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Czyli z jednej strony, gdy na wagę położymy cały świat, który będzie bardzo, na pewno przeważał tą niewielką grupę, ale będzie to moment, w której nie będzie pośrodku jakiejś dodatkowej szalki, na której będzie grupa, która nie jest zdecydowana, tylko jest powiedziane, że będzie waga, na której będzie albo ktoś za Panem Bogiem, albo ktoś przeciw Panu Bogu. Analizując ten fragment, bardzo ważne jest, by przeanalizować ten moment wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa. Co On miał na myśli, gdy mówił tą przypowieść? Dlaczego ją tak zilustrował? Otóż jest parę takich ważnych aspektów umieszczonych tutaj. Po pierwsze sędzia, który ma wzorować jakby, pod tym widzimy samego Pana Boga, sędziego sprawiedliwego. Tutaj oczywiście pojawia się sędzia jako człowiek, który ze swoimi różnego rodzaju przywarami nie dorównuje temu prawdziwemu Panu Bogu, sędziemu. Ale ważne jest co? Przez to chciał Pan powiedzieć, Pan Jezus, że trzeba mieć taką wiarę, że trzeba przychodzić do Pana Boga i nieraz nękać modlitwą. Dosłownie o to tu chodzi. Ty masz przychodzić codziennie, chciał powiedzieć Pan Jezus. Każdy z nas ma przychodzić i pukać do Pana Jezusa Chrystusa. Czyli co? Utrzymywać łączność z Bogiem codziennie. Do jakiego momentu jest powiedziane? Tutaj z przypowieści. Aż co? Aż Pan Bóg otworzy drzwi, przyjmie na audiencję i wysłucha, jest powiedziane. Ale dalej czytamy, że do Pana Boga jest bardzo krótka droga. Dlaczego? Bo ma przewagę nad tym sędzią z przypowieści, bo ma wielką miłość w sobie. I zanim jeszcze my mu usta otworzymy, to on już jest gotowy nas słuchać i przyjąć. Ale to mamy robić. W liście do Laodycei jest przedstawiony Kościół czasów ostatnich, który charakteryzuje się taką cechą nieciekawą, gdzie jest przez Pana Boga, pojawia się nagana. Tam jest stwierdzenie tego typu, że przyjdź do mnie, to niech ja cię uzdrowię, a ty nie szukaj, ja tak parafrazuję oczywiście, ty nie szukaj sam maści, którą sobie wyprodukujesz, żeby przejrzeć na oczy. Przyjdź do mnie, żebyś mógł przejrzeć na oczy, zobaczyć, jakim jesteś. Porównaj się ze mną, a nie z drugim człowiekiem, nie z bratem i siostrą. Przystaw się do tego wzoru, jakim ja jestem. Mało, to nie okazuje się, że to nie my aż tak szukamy, co szuka nas sam Pan Jezus, bo mówi, że puka do drzwi naszego serca. A my mamy tylko być gotowi usłyszeć to pukanie, bo to pukanie nie jest takie głośne i możemy nie usłyszeć. Czyli na ten czas końca ważne jest, by utrzymywać łączność ciągle z Panem Bogiem. Nie tylko zachowywać to, co nakazał Pan Bóg, że zachowuję sobotę, że nie czynię nikomu źle, że udzielam się, głoszę Słowo Boże, pracuję w Kościele. Ale chodzi o to, że Pan chciał przez to powiedzieć, że ty masz być ciągle przy mnie. Nie traktować mnie jako instytucja, ale traktować jako przyjaciela, jako kogoś, do kogo przychodzę, mogę się dzielić z nim, mogę rozmawiać, mogę przed nim padać, mogę w siebie, jak w piosence pewnej nie jest to takie dobre po polsku może, ale bardzo mi się to podoba, wyznać się, wyznać, czyli wywewnętrznić się, dosłownie. Mało, że ja wyliczę Panu Bogu grzechy. Ktoś powiedział kiedyś, że wyliczanie Panu Bogu grzechu to jest sama, może być obrazą dla Pana Boga. Pan Bóg nas nie zna, On nie wie, jakie mamy grzechy. Tu chodzi, żeby przyjść do Pana Boga, aby wyznać swoją grzeszność. Grzeszność, że jestem grzeszny i bez Jego pomocy ja nic nie jestem w stanie zrobić. O czym w dzisiejszej też lekcji mówiliśmy. Jest wiele znaków, ale ten znak jest dla mnie bardzo wymowny. Mamy patrzeć na wydarzenia, które się dzieją w świecie. I patrzę. Powiem, że nieraz bardzo dziękuję, że internet jest niecenzuralny. Z drugiej strony jest zły, bo jak jest niecenzuralny, to można wszystko wtedy zobaczyć. I to jest takie, że jednego może jakby podnieść na duchu, bo zobaczy z jednej strony, jakie jest zło i zacznie wychwalać Pana Boga i oczekiwać utęsknienie na przyjście Jego, a z drugiej strony może się ktoś tak zachłysnąć internetem, że może go pochłonąć i zgubić. Ale jest też dobra rzecz z tego, że dla mnie, że wiele rzeczy tam przeczytałem i zobaczyłem i wiem, w jakim momencie żyję. I to są rzeczy, które każdy z nas powinien wiedzieć i być świadom. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o innych ludziach i obok proroc, obok wielu rzeczy, także umieć dać im serce, pomóc im, podnieść. I przede wszystkim zapraszać ich do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Do tego, by przyjęli inni ludzie go do swojego serca. Z wielu znaków, które przedstawione są w Piśmie Świętym, ten dla mnie jest bardzo wymowny. Dlatego, że jeżeli wcześniej ja czytam o Filadelfii, która streszcza okres w chrześcijaństwie, ten przed wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych i same wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, czyli ten nawet okres przebudzenia w Stanach Zjednoczonych. I tam pada stwierdzenie, tam jest pochwała w ogóle w zborze do Filadelfii. To Pan jeszcze mówi o tym, że choć masz niewielką moc, tam mówi, a jest pochwała Twojego zachowania, Twojego postępowania, Twojego zaangażowania, choć oni się ostatecznie pomylili, bo wydawało im się, że w 1844 przyjdzie Pan Jezus na ziemię, a to chodziło o coś innego, że On dopiero przejdzie i stanie przed tronem Boga Ojca, że będzie się wstawiał, że będzie sąd. Oni tego nie rozumieli, ale Pan Bóg ich nie wyprowadził z błędu, nie ostudził i nieraz niejednokrotnie nas też nie chce wyprowadzić nieraz z błędu, nie ostudzić. Czyli głoszenie Ewangelii bez wątpienia jest naszym priorytetem, ale umiejętność też zadbania o siebie, jakby nie powiem ładnie, ale często się to mówi, ewangelizację wewnętrzną, to jest też bardzo ważne dla nas. Jak najwięcej szukać czasu, nieraz wyłączyć telewizor, odłożyć różne jakieś rzeczy, które przeszkadzają. Praca nieraz jest tak pochłaniająca czas, że nam może zabrać cały dzień, a potem padamy ze zmęczenia. Trzeba umieć znaleźć w tym miejscu czas, by naprawdę iść do Pana Jezusa Chrystusa i budować się razem z Nim. Jeżeli o Filadelfii jest powiedziane, choć mocy masz niewiele, to zobaczcie o Ladycei, co można by było powiedzieć. Ale ja mam wrażenie, że Pan Jezus chciał nam dać do myślenia jedną ważną rzecz, żeby każdy z nas nie tyle skupiał się jakby na samym Kościele, chociaż w Kościele musimy wykonywać swoją pracę i być wśród braci i sióstr, ale chciał zwrócić Pan Bóg, że jeszcze musimy na coś wewnętrznego, to co dotyczy nas bezpośrednio, musimy o to zadbać, bo okazuje się, że tego jest najmniej. Dlaczego Pan Jezus przedstawia się w Laodycei, że jest stwórcą? Przecież to nie kto, ale Kościół Adwentystów szczególnie mówi, stawia akcent, że to Pan Bóg jest stwórcą wszystkiego. Sabat jest jakby znakiem stworzenia. A jednak mimo to Pan Bóg chce przypomnieć Kościołowi czasów ostatnich, to ja jestem stwórcą. Dlaczego? Dlatego, że Kościół czasów ostatnich żyje w specyficznym momencie i czasie. Kiedy ogólnie świat na wszystkie zjawiska, jakie są na ziemi, odpowiada w jaki sposób? Naukowy. Pomija czynnik Pana Boga, że Pan Bóg w tym jest. I niestety, ale to też wchłania się, wchodzi w nas. Dzięki Panu Bogu za to, że mamy Pismo Święte i działającego Pana Boga, działającego Ducha Świętego, który nam przypomina o tym wewnętrznej relacji z Nim, o tym, że nasz związek musi być jak najbardziej ścisły. Kiedy przyjdą niejednokrotnie w życiu trudności, to co to dzisiaj mówiliśmy, jeżeli w nas wrzucone ziarno nie obumrze, nie rozłoży się na czynniki pierwsze w glebie, jeżeli przed zimą nie wypuści, nie zakiełkuje, to ono na wiosnę nie wzejdzie. Mało tego, jeżeli śnieg nie przykryje tego wykiełkowanego zboża, gdy przychodzi mróz, to zmraża i nie ma plonów. O zimę zboże wystawione na bardzo surowy czynnik nie da zboża na wiosnę. Albo da bardzo, bardzo niewiele. I ten pierwszy moment w naszym życiu, kiedy Duch Święty zadziałał na nas, przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa i tą Ewangelię cudowną, i kiedy zostaliśmy ochrzczeni, to jest ten pierwsze wylanie Ducha w naszym życiu. Potrzebny będzie także i ten drugi, który będzie szczególny w życiu każdego z nas. To nie muszą być koniec historii tutaj na ziemi, ale możemy się zbliżać do końca naszego życia. I potrzebne jest wtedy ponowne wylanie, ponowne wzmocnienie nas, żebyśmy odchodzili stąd gotowi na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Jednym z ważnych elementów między deszczem jesiennym i wiosennym jest mgła, jest opadająca i rosa. To pokazuje, że my mamy mieć łączność i kontakt z Panem Bogiem ciągle. Zraszani musimy być cały czas. Bo jeżeli nie zostanie gleba zraszana i to, co wykiełkowało, to ono nie doczeka późnego deszczu. Ono uschnie. I wiedzą o tym wielu ludzi na świecie, szczególnie w tych krajach, gdzie tam naprawdę jest mało deszczu, gdzie pada mało, gdzie wody jest niedostatku. Jak cenna jest wtedy woda, jak potrzebny jest deszcz. Chwała Panu Bogu za to, że my akurat żyjemy w takim miejscu, że padają deszcze. Dziękujemy także Panu Bogu za to, że wzrasta zboże, że nie chodzimy głodni, że mamy co jeść. Ale także jest ważne, by wzrastało w nas, wewnątrz nas ziarno duchowe. I niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. Amen.